Mili bracia i siostry, jesteśmy w nadkroju pamiątkowym, w szczególnym okresie roku. Paska w tym roku przypada bardzo szybko, tak się te księżyce układają. Ale wtedy, gdy Pan nas cierpiał, był to 2-3 kwietnia, a więc dużo później, 2 tygodnie później. Chciałbym dzisiaj, z racji tego, że jesteśmy cały czas w klimacie tych myśli, po prostu przypomnieć historię Pana Jezusa, w szczególności ostatnich godzin Jego życia. Tytuł, jaki ułożyłem do tego przemówienia, brzmi Między Paschą a Golgotą lub Między Paschą a Krzyżem. Nie sądzę, bym zdążył razem z Panem aż pod krzyż pójść, ale sądzę, że aż do wydania wyroku śmierci i ulicowania uda nam się zaprezentować te wydarzenia ostatniej nocy Pana Jezusa, tak jak one były w takim, powiedzmy, ujęciu chronologicznym. Bywa tak, mili bracia i siostry, że czytając Ewangelię, na przykład synoptyczne, trudno zorientować się, co po czym nastąpiło. Czasami te opisy wydają się nie do pogodzenia, a jeszcze gdy weźmie się pod uwagę Ewangelię Jana, która omija wiele rzeczy, na przykład w ogóle o męce pańskiej, w ogóle co nic nie mówi, i niektóre przedstawienia chronologiczne dokonuje, to możemy powiedzieć, że z dużą dozą prawdopodobieństwa to, co będzie przedstawione, mogło tak być, ale niektóre szczegóły mogły być w innej kolejności. Nic nie odkrywamy oczywiście, bo to wszystko jest opisane w literaturze, czy w braci wielokrotnie mówione było. Ale myślę, że gdy przypomnimy sobie te rzeczy po kolei, tak jak one miały miejsce, to się dobrze stanie dzisiaj, mili bracia i siostry. Rozważanie rozpoczynamy od momentu, gdy Pan wydaje uczniom polecenie, by przygotowali Paschę. Ewangelia Mateusza, rozdział 16, wiersz 17 mówi pierwszy dzień trzaśników. I to jest pierwszy problem. Pierwszy dzień trzaśników. Przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go, gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia. Podobnie Łukasz i podobnie Marek mówi, gdzie chcesz, pierwszy dzień trzaśników. Gdy teraz cofamy się do świąt żydowskich, to wiemy, że pierwszy dzień trzaśników to nie jest dzień Paschy, tylko dobę później, że święto trzaśników następowało po święcie Paschy i od 15 przez 7 dni. Widocznie w czasach Pana Jezusa, o tym jeszcze będzie mowa przy okazji Ewangelii Jana, widocznie w czasach Pana Jezusa dzień Paschy był włączany w jakiś sposób święto trzaśników. I dlatego ci trzej ewangeliści zgodnie mówią, że pierwszy dzień trzaśników. Teraz druga sprawa jest taka, że Pan Jezus mówi do nich o tym jeszcze w dziennej porze. Więc faktycznie było to, gdyby tak licząc godziny czy daty, był to 13 Nisan. A nazwany jest pierwszym dniem trzaśników, prawdopodobnie ze względu na zbliżający się wieczór. No więc apostołowie poszli przygotować Paschę. Zaraz Michał o tym wczoraj mówił, spotkali człowieka, mężczyznę, to był wyjątek, bo kobiety zajmowały się noszeniem wody i poszli i tą Paschę przygotowali. Jak to się odbyło, że przygotowali Paschę? Co tam musiało się znaleźć? No musiał być baranek wielka. To było jakby sensem Paschy. Musiał być ten sos, który używali do Paschy, który potem Judasz maczał swoją sztukę chleba. Musiały być inne jeszcze rzeczy, tak jak w tamtych czasach Paschę celebrowano. Gdzie zabijali tego baranka uczniowie, można się zapytać. Czy gdy poszli do górnego pokoju, czy wzięli ze sobą baranka i tam dokonali rytualnej ofiary? Oddzielili krew i tak dalej, zaczęli go w całości piec. Tego nie ma powiedziane w Piśmie Świętym. Możemy zaproponować dwa rozwiązania tej kwestii. Tradycja mówi, że baranki paschalne były zabijane w świątyni. Wiemy, że na Paschę zjeżdżali się ludzie do Jerozolimy. No i w świątyni jerozolimskiej każdy, kto miał zamiar Paschę pożyć, musiał pójść z barankiem lub może go tam na miejscu kupić. Kapłan go zabił. Biesiadnicy brali już zwierzę ofiarowane i przygotowywali sami. Zatem zobaczcie, to nie mogło być o 18, jeśli taka wersja jest prawdziwa. Bo, czyli na początku 14 Nisan, bo wtedy byłaby olbrzymia kolejka do kapłanów. Tam było ponad 1 000 000 ludzi, jak się spodziewamy wtedy. W Jerozolimie jest też Paschy. No więc niektórzy mówią, że te ofiary były składane wcześniej, dopiero wieczorem były pieczone. Może tak było, może tak nie było. Jest w Biblii zapis, który mógłby mówić, że tak właśnie było. Ja go czytam. To jest, mili bracia i siostry, tak. Łukasz 22, 13. A oni poszli, znaleźli tak, jak im powiedział i przygotowali Paschę. To jeszcze bez Jezusa jest. A potem, 26 rozdział Mateusza, wiersz 20, z nastaniem wieczoru, dopiero z nastaniem wieczoru, zajął miejsce u stołu razem z 12. Pascha była przygotowana, gdy oni weszli do górnego pokoju. To by świadczyło, że baranek był już upieczony, a może tylko część Paschy była przygotowana. Może baranek się piekł dopiero. Tego nikt nie rozstrzygnie, można tu jakieś antytypy przywoływać, ale równie dobrze można powiedzieć, że liczy się początek uroczystości. Czyli gdyby tak było, że spotkali się wieczorem i że dopiero wieczorem tego baranka piekli, to sam proces przygotowania tego mięsa, no nie trwał 15 minut, znaczy się. Ile może trwać proces upieczenia baranka w całości? Na rożniach, na ruszcie. 3 godziny?
Ze
3 godziny. To mamy już 21, tak? No to się trzymajmy tego, że tak było, że załóżmy, że tak było, że o 21 mieli gotowego baranka. Mogli mieć go wcześniej, nic nie stoi na przeszkodzie. Załóżmy, że to była 21. A więc dopiero o 21 jakby siadają i spożywają tą najważniejszą część uroczystości paschalnej, czyli barankę wielkanocnego. Później wieczór. Po żydowsku licząc drugi z tych 2 wieczorów. Wiemy, że między 2 wieczorami to jest takie techniczne wyrażenie, które oznacza na styku dóbr, dachu słońca. Od 15 do 18, od 18 do 21, między tymi 2 wieczorami zarówno miały być zapalane lampy świecznika, jak i miał być zabijany baranek. Ale to było tak w prawie mojżeszowym. Czy tak było za czasów Pana Jezusa procedowane? Przecież tam nikt nie stał, nikt nie miał laski w ręku, Pan Jezus leżał, Jan był na jego łonie, tak? Więc te elementy tej oryginalnej Paschy nie były celebrowane, ani nawet chyba nie było konieczności celebrować. Nie wolno było wyjść do rana w czasie Paschy oryginalnej w Egipcie, prawda? Czy wolno było wyjść? Nie wolno było, a Jezus wyszedł z uczniami do ogrodu, czyli co złamał prawo, nie złamał. Zatem widzimy, że nie każdy element oryginalnej Paschy miał być powtarzany rokrocznie, bo nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji, że Pan Jezus złamał jakiś element, który miał wykonać, prawda? No więc na pewno w czasach Pana Jezusa nie obowiązywał ten element niewychodzenia z domu do rana. Bo Pan Jezus opuścił dom i to nie było tak, jak sugestia była, że ktoś sobie wyobrażał, że to było wyjście do ogrodu, tak jak my do ogródka w domu. Przeszedł przez potok Cedron i dopiero na górę Oliwną poszedł. To był kawał drogi w raczej siostry. A więc jesteśmy o godzinie 21 w powietrzu. Pan Jezus spożywa z uczniami Paschę, normalne święto żydowskie. Prawdopodobnie wszyscy inni Żydzi też tym samym byli zajęci. Spożywanie Paschę. No i w czasie tej uroczystości ma miejsce wiele wydarzeń, które my doskonale znamy, bo przecież czytaliśmy, czy czytamy na okrągło Ewangelię i ciągle coś nowego w nich odkrywamy. No i tutaj się nasuwa najpierw ta zdrada Judasza, prawda? On zaczął knuć wiele wcześniej, to wszyscy wiemy, aż w końcu tutaj, gdy już umówił się z kapłanami, wiedział, jaka będzie przyszłość Pana Jezusa, że pójdą do wieczernika, potem pójdą do ogrodu, że to jest stałe miejsce spotkań, przygotował się do tego. I podczas wieczerzy możemy sobie wyobrażać, że to wspaniałe przemówienia naszego Pana i nagle nieoczekiwanie jeden z Was mnie zdradzi. Szok. To jest dla tej siostry szokujące stwierdzenie. Jeden z Was mnie zdradzi i jest konsternacja. I odpowiedź Pana jest dwojakiego rodzaju. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, 23. Ten, który ze mną rękę zanurza w misie, on mnie zdradzi. Tak to jest wszystkim. Natomiast Ewangelia Łukasza, rozdział 22. Ewangelia Jana, rozdział 13, 26. Gdy go właśnie Jan wypytał, to ten, dla którego umaczam kawałek chleba i podam. A więc są dwa różne opisy, zgoda? Że on będzie maczał w misie ze mną, Judasz, no ten domniemany zdrajca, oraz że ja wykonam gest i go poczęstuję. Oba są, jak wiemy, wczoraj Michał o tym wspomniał, prawdziwe, bo w czasie Paschy spożywano do tego mięsa sos, który do dzisiaj chyba Żydzi używają. Halosę, to się nazywa, jest opisany w literaturze i w ogóle w innej literaturze też, z czego się składa. I prawdopodobnie prawem gospodarza tej uroczystości było, że zanurzał sztuki chleba i częstował gości. No a Judasz, zdaje się, przekroczył swoje kompetencje i tam do tej wspólnej misy sam rękę włożył. Pan Jezus go zatrzymał, wziął swój kawałek i go podał. W ten sposób ci wtajemniczeni wiedzieli, kto jest zdrajcą. To znaczy wiedział na pewno Jan, że tu chodzi o Judasza. No i potem są te słowa, które Jezus powiedział Judaszowi. Co chcesz czynić? Czym prędzej? Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu tak powiedział. A ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że powiedział do niego, zakup czegoś na potrzeby na święto, albo żeby dał co ubogim. A on po spożyciu baranka, kawałka chleba, przepraszam, zaraz wyszedł. A więc już nie przebywał z uczniami. Więc mamy taką sytuację, że gdzieś około godziny, powiedzmy 21, może około północy, kończy się Pascha, a Judasz poprzez ten gest zostaje wypchnięty z grona uczniów i idzie w ciemność, bo jest napisane, gdy wychodzi, że była noc. Z punktu widzenia pewnych chronologicznych rozliczeń można powiedzieć, że było po 21, bo wtedy u nich się zaczynała noc. Pierwszy wieczór, jak wspomniałem, 18:21, potem noc, potem drugi wieczór, kończący dobę od 15:00 do 18:00. Czyli 21, może 22, nie ma Judasza już razem z uczniami. Poszedł czynić to, co czynić miał, o czym Jezus dobrze wiedział, a uczniowie póki co nie mieli pojęcia. I wtedy, gdy oni, mili bracia i siostry, tą Paschę nadal spożywali, no na pewno nie siedzieli w milczeniu przecież. Pan Jezus musiał im coś opowiadać, o tym nie jest napisane jeszcze w tym miejscu, ale jest w Mateusza w 26 rozdziale tak, 26 wiersz. A gdy oni jedli, no ten sos, baranka, czaszniki, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom mówiąc, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im mówiąc, pijcie z tego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. W ten sposób widzimy ustanowienie nowego święta. Apostoł Paweł odnosi się do tej okoliczności i mówi, że z natchnienia mu objawił Pan, choć on tam nie był, że wziął kielich, wziął chleb i to czyńcie na pamiątkę moją. No i my to czynimy, bracia i siostry. Już nie tą żydowską okoliczność, bo ona dotyczyła tylko tych, co byli w przymierzu zakonu, lecz wchodzimy się po to, aby upamiętnić śmierć Pana Jezusa. No i w zasadzie można się zapytać, czy coś jeszcze miało miejsce podczas tej wieczerzy i paschalnej, i tej już symbolicznej. Otóż okazuje się, że bardzo wiele wspaniałych rzeczy miało jeszcze miejsce. Gdy czytamy Ewangelię Jana od 13 rozdziału, 14 rozdział, 15, gdzie jest ta przypowieść o winiarzu, 16 rozdział. Ja jestem przygotowany i wiem, co tam jest napisane, więc przed oczami mam te przypowieści oraz mowy Pana. Ale braci i siostry, serdecznie zachęcam, przeczytajcie te rozdziały. Od 13 aż w końcu 17 rozdział to jest ta słynna modlitwa, którą nazywamy modlitwą arcykapłańską. Tam wiele wspaniałych rzeczy zostało powiedziane już. O tym, że odejdzie, o tym, że już nie będzie oglądany, o tym, że przyśle pocieszyciela im, o tej winnicy, o wielu wspaniałych rzeczach. Ta lektura jest tak uduchowiająca, tym bardziej jeśli sobie uzmysłowimy, że te wszystkie rzeczy były wypowiedziane w zasadzie chwilę przed wyjściem z wieczernika, to dodaje nam, bracia i siostry, wiele do myślenia. No i jeszcze coś tam było. Była zapowiedź zdrady apostoła Piotra. Ale tutaj też są ciekawe sytuacje, bo to jest ten właśnie problem, o którym wspomniałem na początku, że z niektórych Ewangelii wynikałoby, że gdy jeszcze w wieczerniku siedzieli, to Jezus powiedział Piotrowi o tych trudnościach, które przeżyje. Ale na przykład w Ewangelii Marka, w 14 rozdziale od 26 wiersza, czytamy tak. A po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. Wtedy Jezus rzekł, wszyscy zwątpicie we mnie. Jest bowiem napisane, uderzę pasterza, rozkoszą się owce. Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei. Nadto rzekł mu Piotr, chociażby wszyscy zwątpili, ja nie. Odpowiedział mu Jezus, zaprawdę powiadam ci, dzisiaj tej nocy, zanim kogut dwa razy zapienie, ty trzy razy się mnie wyprzesz. No i zobaczmy, to było powiedziane, przynajmniej według relacji Marka, jakby w drodze na Górę Oliwną. To jest zupełnie prawdopodobne, że taka mowa właśnie wtedy miała miejsce, bo gdyby wieczernik został opuszczony przez uczniów i przez Pana Jezusa, to żeby dojść do Ogrodu Oliwnego, no to kilkanaście minut na pewno to zajęło. Całkiem prawdopodobne, że w tym czasie rozmawiali o różnych rzeczach i jedna z tych rozmów jest tutaj zapisana. Więc do mnie to osobiście bardzo przemawia, że Pan Jezus zapowiedział Piotrowi jego wyparcie się w drodze do Ogrójca. Jest 31 Piotr teraz, lecz on tym bardziej zapewniał, choćby przyszło mi umrzeć z tobą, nie wyprę się ciebie. A gdy przyszli do ogrodu Getsemani, rzekł Jezus do uczniów, siądźcie tutaj, a ja tymczasem się idę modlić. No więc tak kończy się ten fragment, mili bracia i siostry, przestrzeżenia Piotra przed stwierdzenia, bo tutaj nie było żadnego wyboru. Pan mu powiedział, tak się po prostu stanie. Ja to wiem, a ty tego jeszcze nie doświadczysz. No i wchodzą do ogrodu. Pan Jezus idzie się modlić. Trzej ewangeliści, oni dosyć zgodnie opisują to, co się działo w ogrodzie. Natomiast Jan, jak wspomniałem, w ogóle pomija to wszyscy. Tą godzinę później. Widocznie z innego punktu widzenia pisał. I my też to opuścimy, mili bracia i siostry. Głównie dlatego, że było wczoraj, jak mówiłem. I pójdziemy trochę dalej, gdy już Jezus kończy ten wielki bój, jest gotowy i w ogrodzie nagle słychać jakiś wielki rumor. Wpada zgraja, czy nazwana bandą w Biblii, strażników świątyni, słów kapłana i Judasza, ale bez roty rzymskiej. Należałoby sobie wyobrażać, że nie było tam rzymskich żołnierzy. Czasami myślimy, że byli. Ale to jeszcze nie jest ten moment, że Rzymianie zajmowali się Panem Jezusem. Zajmowali się nim jedynie ci, którzy byli powiadomieni o spisku, czyli Kajfasz, Judasz i ich poplecznicy do zobaczenia się. I przyszli do ogrodu, bo Judasz znał miejsce, gdzie Pan Jezus przyjdzie. Niektórzy myślą, że zanim przyszli do ogrodu, to wpadli do wieczernika. Nie ma o tym w Biblii. Że wpadli do wieczernika, patrzą pusty i biegną do ogrodu, bo Judasz mówi, jak nie tu, to tam. To jest takie domniemanie, podaje jako ciekawostkę. No i co jest takiego tam interesującego w tym spotkaniu Pana Jezusa z tą hordą? Jest coś interesującego. Coś, czego nie umiemy do końca wyjaśnić. Ja to czytam. Jest tylko w Ewangelii Jana o tym napisane, 18 rozdział. 4 wiersz i dalej. A Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało na Niego przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do nich, kogo szukacie? To już jest po tej godzinie próby, tak? Już chce się im poddać. Kogo szukacie? Odpowiedzieli mu, Jezusa z Nazaretu. No ciekawe, bracia i siostry. Część tych ludzi, to byli słuchacze jego nauk w świątyni. No i musi być rozpoznany przez Judasza pocałunkiem, tak jakby go nie znali ci ludzie. On wychodzi im naprzeciw i musi się przedstawić. O co tu może chodzić? Ciemno było, to fakt, tak? Była noc, może 12 w nocy. Prawdopodobnie oni chodzili w kapturach. Takie może być proste wyjaśnienie i oni nie wiedzieli dokładnie, z kim mają do czynienia. A odpowiedział im Jezus, ja jestem. Takim odpowiedział. Jeszcze raz przeczytam. Odpowiedzieli mu, Jezusa z Nazaretu. Tego szukamy. Rzekł do nich Jezus, ja jestem. O, tutaj jest pewna ciekawa rzecz. Ja jestem. Katolicy widzą tutaj, że Pan Jezus czyni się Ojcem, jestem, który jestem i to jest dowód koronny, że jest On Bogiem Najwyższym. A On tu im po prostu powie, że to jestem ja, którego szukacie. Dlaczego katolicy tak mówią, że tu jest dowód, że Jezus nazywa się Jahwe? Wywodzą to z dalszych części, co jest w ogóle ciekawe, nie dlatego, że wywodzą, ale reakcja ludzi jest ciekawa. Również Judasz, który go wydał, stał między nimi. I teraz, skoro więc on rzekł do nich, ja jestem, co się stało? Cofnęli się i upadli na twarz. To jest ciekawe. Dlaczego oni padli na twarz? Musiał ich w jakiś sposób przerazić, tak? Pan Jezus. No, to trzeba by zacząć sobie próbować wyobrażać, co mogło na nich wpłynąć. Katolicy mówią, oświadczenie ja jestem na nich tak wpłynęło. Czyli widzą przez sobą Jehowę i strach ich ogarnia i padają na twarz. No jest to jakieś wyjaśnienie, trochę naciągane, ale jest, tak? Jakbyśmy mogli to zrozumieć, że padają na twarz przed Jezusem. Ja myślę, czytam za bratem Jusem akurat to. Pana Jezusa w tym momencie biła wielka dostojność. Tak jak przed Piłatem wykrzyknął, oto człowiek. I oni przerazili się jego postawą. Coś musiało być w Panu Jezusie, w jego doskonałej postawie, w jego doskonałej równowadze, że jakby przestraszyli się, czy zachwycili się, no i nie mogli ustać na nogach. Ja to tak przyjmuję, że tak było. Tak zresztą Jezus to komentuje. W każdym razie warto się nad tym zastanowić, jak postać doskonałego Pana oddziaływała nawet na tych, którzy do Niego przyszli z kijami, z mieczami, ze wszystkim, by Go pojmać i związać. Skoro wiem, że do nich ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. Powtórnie ich zapytał, kogo szukacie? Oni zawsze odpowiedzieli, Jezusa z Nazaretu. Rzekł Jezus, powiedziałem wam, że ja jestem. Jeśli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. Tutaj przy okazji jaka prosta uczniów, tak? Pozwólcie odejść tym, którzy są ze mną, bo przecież nie po nich przyszliście. Stało się tak, aby się wypełniło słowo, które wypowiedział, nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Wówczas Szymon Piotr, mając przy sobie miecz, dobył go, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho, a słudze było na imię Malchot. Na to rzekł Jezus do Piotra, schowaj miecz do pochwy, czyż nie mam pić kielicha, który mi dał ojciec? Wówczas kohorta oraz trybun razem ze strażnikami żydowskimi pojmali Jezusa, związali go. I co dalej? I prowadzą za Pan nasza. To jest już późna noc, mi widać, jej siostry, gdy ta okoliczność ma miejsce. Kto to był Annasz? Annasz to był arcykapłan. Ale nie był on urzędującym arcykapłanem, bo jego urząd skończył się w 15 roku naszej ery, tylko był takim, byśmy powiedzieli, marszałkiem seniorem dzisiaj. Taki z autorytetem wielkim, z uwagi na wiek, na zasługi i na pokrewieństwo z rodu kapłańskiego. Zasłużył się, gdy był arcykapłanem, wiele dla narodu żydowskiego, bo tam z Rzymianami dobrze negocjował i ludzie mieli do niego szacunek. A prywatnie był to teść Kajfasza. Kajfasz natomiast to był arcykapłan, który w tym czasie był arcykapłanem legalnym, to znaczy zwierzchnikiem Sanhedrynu, czyli takim naszym marszałkiem sejmu. I on był faktycznie uprawomocniony w urzędzie, a tamten miał jeszcze ten tytuł, tak jak mówi się prezydent Wałęsa, prezydent ten, tak, tak samo mówiło się o tych arcykapłanach, którzy już faktycznie nie urzędowali, ale wywierali wielkie wpływy na politykę swego narodu. I taką osobą był Annasz. Związany Pan Jezus jest prowadzony nie do Sanhedrynu, nie jakby do sądu, tylko do Annasza. Annasz dokonuje czegoś w rodzaju przesłuchania. Jesteśmy przekonani, że zarówno Kajfasz, jak i Annasz, jak i tam inni mądrzejsi Żydzi, w cudzysłowie, byli w jednym spisku, dobrze wiedzieli, co się ma stać. I Annasz czekał na Pana. Wysłali straż świątynną, przyprowadźcie go, idzie Judasz, tak, ty nam pokażesz, gdzie on jest. W końcu go złapiemy, jeszcze zabijemy, zanim będzie Pascha. Tego chcieli dokonać, raczej siostry dokonali ostatecznie. Zabijemy go jeszcze przed świętem. To jak został wzbudzony z grobu Łazarz. Tam Henry się zebrał i Kajfasz mówi. Wy nic nie wiecie. Bardzo pożyteczny, gdy jeden umrze do seminarium. I wtedy urodziła cała rada, już wtedy. To już nie było długo przed Wielkanocą, ale jakiś czas było. Po zmartwychwstaniu, po zbudzeniu z grobu Łazarza, że uśmiercą Pana, tylko szukają okazji. Ale tak mamy zrobić, aby nie wzbudzić rozruchu w mieście. No i dlatego w nocy między innymi przyszli go pochwycić, co im Pan Jezus wyjaśnił, że zawsze uczyłem was, ja nie w świątyni, to co, nie mieliście okazji? Przychodzicie do mnie jak na zbója? W nocy z kijami, z latarniami? Dobrze, że psów nie wzięliście z sobą, coś dodałem od siebie. Czasem jestem bardzo zbulwersowany, gdy myślę o tego typu zachowaniach. No więc staje przed Annaszem, Pan Jezus. Czytamy o tym Mili bracia i siostry, ja pozostałem. Nie czytamy, tylko opowiem. Otóż przed Annaszem ma miejsce dosyć krótka rozmowa. Annasz go pyta o jego naukę i o jego uczniów. I Pan Jezus nie za specjalnie chce wejść w nim w jakieś rozmowy i wyjaśnienia. I mówi do niego tak. Pytaj o to ludzi, którzy słyszeli, co mówiłem. Czyli, zobaczcie, mówi do niego, przywołaj świadków. Przywołaj świadków. Wiedząc, że kapłan, że Annasz nie może go sądzić, bo nie jest legalnym tym całym arcykapłanem. Czyli pokazuje w ten sposób Annaszowi, ty nie masz prawa mnie sądzić. Uzurpuję sobie prawo. Dlatego zwracam się do ciebie, przywołaj świadków, mu pokazuje, zastosuj procedurę sądu, a nie prywatne wypytywanie, które nie jest skuteczne i nie jest legalne. No to wtedy się Annasz skrzywił, sługa Annasza zobaczył, że coś nie tak i uderzył Pana Jezusa. Wyciął mu policzek, jest napisane. I Pan Jezus, no, uczył innych, jak ci biją w jeden, nastaw drugi, tak? Uczył czy nie uczył? Uczył. Ale tutaj co powiedział? Nastawił drugi? Dalej mówi, wykaż, wykaż. Jeśli źle powiedziałem, czy dobrze powiedziałem? A jeśli dobrze powiedziałem, to dlaczego mnie bijesz? Nie zgodził się na takie traktowanie, bo gdyby się zgodził, dałby świadectwo, żeby nielegalne zachowanie, jak go on uznaje. A w ten sposób pokazał, że nic takiego nie ma, nie powinno z nim mieć miejsca. A więc, mili bracia i siostry, ta scena przed Annaszem, ona była prawdopodobnie około pierwszej w nocy. Te godziny mogą się zmieniać, bo nikt tam nie mierzył czasu, nikt nie miał takich chronometrów. Ale próbujemy sobie to poustawiać tak, abyśmy mogli zmieścić się z wydarzeniami wszystkimi, które są znane z Ewangelii. A więc Jan, Jezus przed Annaszem jest około pierwszej w nocy. No i mieli bracia i siostry, Annasz nic nie uzyskał od Pana. Został odesłany jakby w rozważaniach do świadków. No to Annasz zniecierpliwiony kazał go związać i związanego zaprowadzić do Kajfasza. Mamy powiedzenie w języku polskim czy w innych też od Annasza do Kajfasza. No więc najpierw był Annasz. Teść Kajfasza. Kajfasz go do tego Annasza pewno specjalnie tam w celach politycznych skierował. I teraz Annasz zwraca do Kajfaszowi związanego. Trzeba tutaj dodać, że ci te dwie ciemne postaci, Annasz i Kajfasz, zajmowały miejsce, znaczy mieszkały w osobnych domach, ale jak mówią historycy, tam tradycja, w jednym obejściu bym powiedział. Także z domu Annasza do domu Kajfasza trzeba było przejść przez podwórze. I teraz zobaczmy, co się dzieje. Jezus związany idzie do Kajfasza. Prowadzony przez jakiś tam strażnik. A co się dzieje na podwórzu? Na podwórzu, to wiemy, że w Ewangelii już jest Piotr. Janem, który się grzeje przy ogniu, bo zimno było. Jerozolima jest na wysokości 700 metrów nad poziomem morza około powiedzmy. Tam ponoć te poranki są chłodne. Ale wieczory muszą być ciepłe, bo ten był tylko w prześcieradle, prawda? Marek w ogrodzie oliwnym. No więc teraz to rozważmy. Piotr jest na dziedzińcu. Nawet wewnętrznym dziedzińcu, bo tam napisane, że wszedł, pogadał uczeń, był znajomy arcykapłanowi, czyli znała Annasza, puścili Piotra i tak dalej. I czytamy Ewangelię Łukasza, 22 rozdział od 54 wiersza. Cała ta historia. Chwycili go więc, prowadzili i zawiedli do domu najwyższego kapłana, a Piotr szedł z daleka. Gdy rozniecili ogień na środku dziedzińca i się zasiedli w koło, Piotr usiadł także między nimi. A jakaś służąca, zobaczywszy go siedzącego przy ogniu, przyjrzała mu się uważnie, rzekła, i ten był z nim. Lecz on zaprzeczył tak, mówiąc, nie znam go kobieta. Po chwili zobaczył go ktoś inny i rzekł, I ty jesteś jednym z tych. Piotr odrzekł, człowieku, nie jestem. A teraz szczegół. Po upływie prawie godziny, a więc już jesteśmy godzinę na tym dziedzińcu, czyli można powiedzieć, kończy się ta audiencja u Annasza, to przesłuchanie nielegalne, po upływie prawie godziny jeszcze ktoś inny począł zawzięcie twierdzić. Na pewno i ten był razem z nim, bo jest Galilejczykiem. Piotr zaś rzekł, człowieku, nie wiem, co mówisz. I w tej chwili, gdy o to jeszcze mówił, zapiął kogut, a Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. To jest rujnujące stwierdzenie. Skąd się Pan na dziedzińcu wziął? Z okna wyglądał? Bracia, właśnie był przeprowadzany w tej chwili z domu Annasza do domu Kajfasza. I w momencie, gdy Piotr tak się wyklina, spotykają się ich oczy. No przemyślcie sobie, co to jest. Ile razy my byliśmy w takiej sytuacji jak ten Piotr i spotkaliśmy się z Ewangelią w jakimś momencie. Zderzenie naszego życia z oczekiwaniami Pana Jezusa. I co w tych oczach mógł Piotr zobaczyć z tego dnia? Ja nie myślę, aby on tam widział złość. Nie myślę, by tam widział nie w oczach Pana nienawiść. Raczej chyba współczucie widzę. I sądzę, że zrozumienie. Miłość, tak? Taki był Jezus. A ten tutaj, który twierdził kilka godzin wcześniej, choćbym na śmierć miał iść, to ja idę. No tacy jesteśmy. To on po prostu obrazuje nas samych. Tacy my jesteśmy, bracia i siostry. Tacy jesteśmy chrześcijanie, jak Piotr wtedy był. To nie jest żadna ujma, nie? Tylko diagnoza. Ale możemy się z tego coraz lepiej podnosić. Sprawy nie są łatwe, jak widzimy. Mnie ten opis na mnie od dziecka działa, gdy ciągle czytam. On tylko jest raz w Ewangelii Łukasza ujęty. Inni ewangeliści nie mówią o tym, że się ich oczy spojrzały, spotkały. Ale ten mówi i prawdopodobnie miało to miejsce wtedy, gdy przechodził do Kajfasza na tą ostatnią, bym powiedział, prawie ostatnią okoliczność. Teraz mamy Jezusa przed Kajfaszem. Jeszcze nie przed Sanhedrynem, tylko przed Kajfaszem i niektórymi, których zdążył Kajfasz powiadomić, wiedząc, że będzie coś w rodzaju rozprawy. Oni zwołali w nosy swoich kolegów, Sanhedrynu, bo będzie Jezus. Bo mam ugadane z jednym człowiekiem, czyli z Judaszem, czego uwięzimy w końcu. Czy myślicie, że tam był Józef z Arymatei wtedy? Albo Nikodem? Nie sądzę, by Kajfasz ich wolał. On wolał mieć stronników, a nie takich, którzy sprzyjali Jezusowi. A więc siedzi Kajfasz, czy stoi Kajfasz, i są już jacyś ludzie w jego domu i przyprowadzają tam Pana Jezusa. Prawdopodobnie około drugiej w nocy. Kim był Kajfasz, już wiemy. Ale to był legalista, bracia i siostry. I on dobrze wiedział, o co tu chodzi. Oni chcieli uśmiercić Pana, taki był ich cel. Ale żeby uśmiercić Pana, no to nie było takie proste, że później ktoś go tam zabije. Bo trzeba wiedzieć, że Żydzi kiedyś mogli wypełniać wyroki śmierci. Ale jak mówi Talmud, 40 lat przed rujnowaniem świątyni, kiedy padła świątynia? W 70 roku? Tak? No to 40 lat przed, to jest który? 30. A my mówimy o którym? Czyli kilka lat wcześniej Rzymianie odebrali prawo Żydom do wykonywania wyroków śmierci. A więc trzeba się posłużyć Rzymianami, żeby zgładzić Pana. To już, my już sami nie decydujemy w tej sprawie. To był wielki policzek dla Żydów, dla dumnej rady, że nie mogą we własnym kraju robić czego chcą. I te sprawy gardłowe, jak mówią, czyli te, w których chodziło o życie, musiały być zatwierdzane, a co więcej wykonywane przez władzę rzymską. O tym będzie jeszcze za chwilę mowa. No więc Kajfasz, wiedząc, że w końcu stanął przed Piłatem, to musi mieć dowody na to, co jakoś uzasadnić ten wyrok. No i szukają różnych rzeczy, jak wiemy, czytamy o tym w Ewangeliach, że fałszywi świadków przedstawiali Ewangelia Marka, 14 rozdział. Tymczasem arcykapłani i cała wysoka rada szukali świadectwa przeciw Jezusowi, aby go zgładzić. Ale nie znaleźli. Wielu wprawdzie zeznawało fałszywie przeciwko niemu, ale świadectwa te nie były zgodne. Niektórzy wystąpili i zeznali fałszywie przeciwko niemu. Myśmy słyszeli, jak on mówił, ja zburzę ten przybytek uczyniony ręką ludzką, w ciągu trzech dni zbuduję inny, nie ręką ludzką uczyniony, lecz i w tym ich świadectwa nie były zgodne. Ci świadkowie najprawdopodobniej byli przesłuchiwani na osobności. Tak jak się teraz w sądach dzieje, to nie jest tak, że siedzą świadkowie i każdy przychodzi i jeden drugiego słyszy. Każdy wchodzi osobno, więc nie wie, co drugi mówi. A rada ocenia, a tutaj są niespójne zeznania. A więc nie można wskazać na podstawie niespójnych zeznań, prawda? A przecież musimy działać legalnie, bo nas piła, krótko mówiąc, pogonić takim niedorobionym wyrokiem. No więc co się teraz dzieje, bracia i siostry? Państwa mówi, no to już nie da rady. Muszę zaingerować w ten proces. Wtedy, 60 wiersz, 14 rozdział. Wtedy najwyższy kapłan wystąpił na środek i zapytał Jezusa. Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciwko tobie? Lecz on milczał i nic nie odpowiadał. Najwyższy kapłan zapytał go ponownie. Czy ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego? Postawił Pana w takiej sytuacji, że musiał odpowiedzieć. Pan Jezus nie mógł milczeć już na takie pytanie. Nie mógł też powiedzieć, nie, nie jestem, bo przyszedł, tak Piotr uczynił. A Pan Jezus na tą chwilę przyszedł, żeby takie świadectwo powiedzieć. I mówi tak, Jezus odpowiedział, ja jestem. Ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy Wszechmogącego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi. To powiedział Radzie Żydowskiej, która jeszcze nie była w komplecie, tym ortodoksyjnym Żydom, dla których czy w lewo w przedziale, czy w prawo jest zrobione, to jest szok. Musi być tak, jak oni chcą. A on mówi, uczycie Syna Człowieczego, siedzącego na prawicy mocy Bożej. Wówczas najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł, na cóż nam jeszcze trzeba świadków? Już nie potrzeba, bo wszyscy wiemy, że jest bluźniercą. Jak jest bluźniercą, to co mówi zakon? Śmierć. I każdy mówi, tak jest godzien śmierci. I tak się kończy ta sprawa, jest około godziny trzeciej w nocy. Następnie Pan Jezus czeka, aż się cały Sanhedryn zbierze, gdzieś do piątej nad ranem, i podczas tego oczekiwania jest wyszyzany, tam pluty, bity przez tych, co go tam pilnują. Łukasz 22 rozdział. Tymczasem ludzie, którzy pilnowali Jezusa, naigrywali się z Niego i bili Go. Zasłaniali Mu oczy i pytali proroku, kto Cię uderzył. Wiele też innych obel miotali przeciwko niemu. Aż przyszedł na ranek, cała rada jest. Czytamy Ewangelię Mateusza, 27 rozdział. A gdy nastał ranek, wszyscy kapłani, starsi ludu, powzięli uchwałę przeciw Jezusowi, aby go zgładzić. Mamy wyrok śmierci. I co dalej? Idziemy do Piłata. Zaraz sprawa u Żydów. Legalny wyrok podpisany, prawdopodobnie zapieczętowany, jest. Idą z wyrokiem do Piłata, jest ranek. I co? 18 rozdział Ewangelii Jana, wiersz 28. Nie wchodzą na pałac, bo się nie chcą splamić. Tak? Bo gdyby weszli tam, to by byli nieczyści. A przecież dopiero mają spożywać Paschę, jest napisane. To jest ciekawy wiersz. 28. Bo jeszcze nie spożywaliśmy. Biblia gęsto daje baranka wielkanocnego, ale inne Biblia daje tak, jak powinno. Bo jeszcze nie spożywaliśmy Paschy. No to jak to jest? Pan Jezus już spożywał, oni jeszcze nie spożywali, ktoś źle spożywał, tak? No a to by wychodziło. Niektórzy mówią, Pan Jezus za dobę wcześniej, a oni dobrze. Trudno przyjąć taką koncepcję, że Pan Jezus Paschę przyjmował w dzień niewłaściwy. Należałoby raczej rozumieć, że to, o czym mówi tutaj kapłan, to chodzi o przaśniki, zwane Paschą, świętem Paschy. 7 dni święto Paschy. tego nie będę roztrząsł, ale tak to jest komentowane. Warto, jeśli ktoś jest zainteresowany, bliżej się temu przyjrzeć. Oni jeszcze uczestniczą w święcie Paschy, więc nie mogą wejść na pałac do Piłata, bo będą nieczyści. Tu idą fałszywym wyrokiem śmierci, tak? To są czyści. Ale na zamek nie mogą wejść, udając tak, że sumienie im nie będzie pozwolone. No to w takim razie Piłat wychodzi do nich. Też jest ważne, że Piłat na niebieski wychodzi do Żydów, ale on wiedział, że z nimi w pewnych sprawach nie ma co w ogóle polemizować. Więc ugiął się i wyszedł do nich. Do Żydów. Przetrwał. Czytam. Korytarz mówi. Wtedy wyszedł do nich Piłat i rzekł: jaką skargę przynosicie przeciwko temu człowiekowi? A teraz Żydzi tam. Odpowiedzieli mu i rzekli: być ten nie był zabójcą, wtedy byśmy ci go nie podali. Proszę. Ty zaufaj nam, że my wiemy lepiej. I porób co chcemy. Gdyby nie był złoczyńcą, byśmy nie przyszli do ciebie z nim. Ale Piłat nie ustępuje, bo to był też zaprawiony w bojach człowiek, a żaden aniołek dla swojej siostry. To był żołnierz krwi i kości, tak, który nie miał za uszami z Żydami wojową, a on przyszedł do nich. Już tam przed cesarzem raz miał rozprawę z ich powodu. Tak nawiązuje historycznie. Dlatego już wiedział, że z nimi nie można tak aż łatwo się rozprawić. I że Piłat: weźmijcie go wy, a według zakonu waszego osądźcie go. Rzekli mu Żydowie: nam się nie godzi nikogo zabijać. O, to teraz Piłat wie, że o co tu chodzi. Przyszli do niego, żeby ten wykonał za nich tak zwaną czarną robotę dla swojej siostry. Aby się wypełniły słowa Jezusa, które oznajmił, jaką śmiercią miał umrzeć. Wtedy zaś Piłat wszedł na ratusz i zawołał Jezusa i rzekł mu, bo oni wcześniej mu mówili, że to jest królem się czyni tak dalej. Jesteś król żydowski, go pyta. A odpowiedział mu Jezus: a sam, że to od siebie mówisz, czy inni ci powiedzieli o mnie? A czy ja jestem Żydem? Odpowiedział Piłat. Naród twój i przedniejsi kapłani podali mi cię, któżeś wtedy uczynił. Jezus odpowiada: królestwo moje nie jest tego świata, gdyby królestwo moje z tego świata było, Żydy mnie cudzy moi bronili, abym nie był wydany Żydom lecz teraz. Królestwo moje nie jest stąd. Wtedy mu rzekł Piłat: co ty przecież jesteś królem? Odpowiedział mu Jezus: tak. I ty powiadasz, Aramej, ty powiadasz, czyli tak, ja jestem królem. Ja się na to narodził, na to przyszedł na świat, abym świadectwo wydał pracy wszelki, który jest prawdy, słucha, co dobrze chodzi, tak? Słuchaj głosu mego. Wszelki, który jest prawdy, słuchaj głosu mego. Cóż jest prawda? Piłat był Rzymianinem. Pan Jezus był Żydem. Prawda w ujęciu Żydów, a prawda w ujęciu Rzymian, to są różne prawdy. To o co innego pyta, o czym innym Pan Jezus mówi, o co innego pyta? Pyta Piłat. Ja w nim żadnej winy nie znajduję, mówi do Żydów. No ale... I rzekł Piłat do przedniejszych kapłanów i ludu: żadnej winy w nim nie znajduje. Już kończę zacząć. Lecz od tej chwili oni bardzo się silili i starali i mówili, iż wzrusza lud, ucząc tego wszystkiego w judzkiej ziemi, począwszy od Galilei aż dotąd. I właśnie, ja od Galilei. O, mówi Piłat, jeśli od Galilei, to ja tu będę uprawiał politykę. Wysyła go do króla galilejskiego, który akurat obok jest, bo jest Pascha. Do Heroda Antypasa. Przed Herodem Antypasem Pan Jezus teraz stoi dla swojej siostry. To polityczne sprawy. I wreszcie się cieszy. No ten sentencja na chrzciciela zgodzi. Herod Antypas. On wreszcie zobaczy sztuki Pana Jezusa. I mówi tak. Spodziewał się, że wiele cudów uczynił przed nim Jezus. A Pan Jezus akurat przed nim stał jak zaklęty. Ani słowa z nim nie zamienił. Stał dumnie, oczywiście pokornie, z pełną godnością. Ten go wypytuje, a ten go po prostu sam wierzy wasz. No i niezadowolony z tej wizyty ubiera go w białą szatę, wysyła go do tego, do Piłata. No i tak bym mógł jeszcze kilka godzin zacząć się to wybierać. Muszę jednak w tej chwili przerwać. Prawie udało mi się. Ale co chciałem powiedzieć? Że to wszystko jest w Ewangeliach. To trzeba przeczytać. mamy kilka tygodni czas czytać te rzeczy w Ewangelii. Śledzić doświadczenia i wzruszające sceny ostatniego życia naszego Pana. Więc podsumuję tylko. Było tak. Najpierw była wieczerza. Potem był przed Annaszem. Potem poszedł do Kajfasza. Potem Kajfasz całym sądem. Potem do Piłata. Potem przed Heroda. Potem do Piłata. I w końcu Piłat poddał się, bo oni go zaszachowali. Jak go nie skażesz, to my idziemy do cesarza, że króla nie chce skazać. Zaszachowali go. No i potem było korona cierniowa, ubiczowanie. Potem się przestraszył i mówi, to ty, skąd ty jesteś? Bo powiedzieli mu, że z nieba. I wtedy się przestraszył, bo mu powiedziała żona wcześniej, tak? Nie miej do czynienia z tych sobie. To wszystko, jak Bracia i siostry, ładnie powiążemy. Naprawdę to znamy wielu Bożych błogosławień, wzruszeń, tym ważnym dla nas okresie, czego Wam wszystkim bardzo serdecznie życzę. Dziękuję.